Będziemy czytać dzisiaj z 11 rozdziału dalej Ewangelii Mateusza, od 20 wersetu do wersetu 30. 11 rozdział Ewangelii Mateusza, od wersetu 20 do 30. I pamiętacie, że ostatnio Jezus mówił o Janie Chrzcicielu, tak? Odpowiadał też na jego pytanie i mówił o Janie Chrzcicielu, mówił o tym pokoleniu, w którym przyszło mu żyć i funkcjonować, i nie mówił pozytywnie, tak? Nie chwalił tych ludzi, którzy tam żyli. Raczej oskarżał ich o to, że trudno ich zadowolić. Kiedy przyszedł Jan, mówili, że miał demona, bo nie je, nie pije. Kiedy przyszedł Jezus, mówili, że jest żarłokiem i grzesznikiem, bo jadł i pił. I jak czego by nie zrobiono, to zawsze im się nie podobało. I jest to niebezpieczeństwo, które gdzieś tam czyha na każdego z nas, tak? Być wiecznie niezadowolonym z tego, co się dzieje, i wiecznie mieć jakieś negatywne reakcje. I zwłaszcza mi się wydaje, w naszym takim świecie dobrobytu, to już naprawdę nas zadowolić, to jest często ciężka sprawa. I Jezus mówi dalej, przechodzi teraz od pokolenia do miast, tak? I czytamy od 20 wersetu. Wtedy Jezus zaczął grozić miastom, w których najczęściej dawał wyraz swej mocy, a które się nie opamiętały. Biada tobie, Chorazynie, biada tobie, Betsajdo, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda takie jak u was, dawno by na znak opamiętania siedziały w worze pokutnym i w popiele. Posłuchajcie uważnie. W dniu sądu lżej będzie Tyrowi i Sydonowi niż wam. A ty, Kafarnaum, czy twoja chwała sięgnie nieba? Przeciwnie, pogrążysz się w świecie umarłych. Bo gdyby w Sodomie miały miejsca takie cuda jak u ciebie, istniałaby aż do dnia dzisiejszego. Posłuchaj uważnie, w dniu sądu lżej będzie ziemi sodomskiej niż tobie. W tym czasie Jezus odezwał się w te słowa. Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je ludziom o dziecięcej prostocie. Tak, Ojcze, uczyniłeś to, gdyż takie było twoje życzenie. Wszystko zostało mi przekazane przez mojego Ojca i nikt oprócz Ojca nie pojmuje, kim jest Syn. Nikt też nie pojmuje, kim jest Ojciec, jak tylko Syn oraz ten, komu Syn zechce to objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, zapracowani i przeciążeni, ja wam zapewnię wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla swych dusz, gdyż moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemię lekkie. Także taki fragment mamy dzisiaj. I czytamy, że Jezus zaczął, tutaj jest napisane, grozić miastom, w którym najczęściej dawał wyraz swej mocy, w których dokonywał swoich cudów. Grozić może jest takim mocnym słowem, bardziej może obwiniał albo zwracał uwagę tym miastom na to, co się dzieje. I czyni tutaj coś takiego bardzo ciekawego, dlatego że jeżeli czyta się Stary Testament i czytacie tam o Tyrze, Sydonie, to są to miasta, przeciwko którym prorokowali prorocy w Starym Testamencie. Jeżeli otworzylibyście Księgę Izajasza, 23 rozdział, albo Ezechiela, 26 rozdział i dalej, to zobaczylibyście, że to prorocy bardzo wyraźnie mówią o sądzie, który ma nadejść właśnie na te miasta Fenicji. Tyr, Sydon, Tyr był wielkim handlowym miastem, które jakby rządziło handlem na tym terenie i no, jak to zwykle handlowe miasta, najprawdopodobniej nie było zbyt miłym miastem i zbyt porządnym miastem. Raczej było grzeszne i pyszne. I w Starym Testamencie miasta te często są wymieniane jako te, które zostaną osądzone właśnie przez Boga, kiedy nadejdzie czas. Kiedy czytamy 23 werset, to jest to cytat z Księgi Izajasza z 14 rozdziału, 13-15 werset. I w tym Izajaszu odnosi się on do króla Babilonu, który uosabia Babilon, znowu miasto, które miało władzę nad całym tym światem wtedy i znowu było miastem, symbolem w Biblii pychy, upadku, grzeszności, niewłaściwej władzy, tak? I w 23 wersecie, tam w Izajaszu oryginalnie jest mowa o tym, że właśnie ten król Babilonu chciał sięgnąć nieba, chciał wspiąć się na wyżyny, a Bóg mówi, że skończy w świecie umarłych. A tutaj Jezus stosuje ten echo tego cytatu do jednego z miast właśnie żydowskich, w których nauczał. No dalej mówi o Sodomie. O Sodomie nie trzeba dużo mówić, tak? Wszyscy wiemy, że Sodoma i Gomora znowu były symbolem bezprawia i nieprawości i miastami, na które spadł w Biblii sąd, tak? Czytamy, że były to miasta, które ze względu na swoją grzeszność zostały zniszczone. W Księdze Rodzaju możemy o tym przeczytać. Więc co robi Jezus tutaj? Jezus odwraca całą sytuację tą starą testamentową. Czyli w Starym Testamencie dobry był Izrael, a te wszystkie miasta miały zostać osądzone. To, co robi Jezus, mówi tutaj: uważajcie, patrzcie, bo to wszystko odwraca się na was. To, o czym Stary Testament mówił, że spadnie na tych pogan, na tych nieprawych ludzi, to wszystko spadnie właśnie na te miasta Izraela, które być może uważają się za te, które miały otrzymać błogosławieństwo, tak? Te, które miały uczestniczyć w mesjańskim królestwie, dlatego że mieszkali tam Żydzi, miały być ośrodkami jakiegoś takiego poznania Boga. I nagle, no, na pewno musiały to być szokujące słowa, dlatego że ci ludzie dobrze znali Stary Testament i dobrze wiedzieli, do jakich elementów Jezus się odnosi. I nagle zaczyna głosić sąd nad Żydami, a nie nad tymi, którzy teoretycznie jako poganie powinni zostać osądzeni. Jest to na pewno lekcja dla nas, tak? Dlatego że ci nowotestamentowi Żydzi są takim przykładem tego, jak takie ślepe przekonanie o swojej słuszności i zawłaszczenie sobie Pana Boga doprowadziło do sytuacji, gdzie nie byli w stanie zobaczyć tego, co Pan Bóg tak naprawdę robi. Nie byli w stanie zobaczyć, że Jezus jest Mesjaszem. No, nie wszyscy oczywiście, bo byli tacy, którzy to widzieli, ale w swojej jakiejś takiej całości jako naród nie widzieli tego. Uważali, że Pan Bóg jest ich. Tak? Jest taka krótka historia w księdze Jozłego, która nam pokazuje, że Pan Bóg, my też mamy takie tendencje, Pan Bóg jest nasz, tak? Albo jak myślimy o Bogu, to ty, Panie Boże, ty jesteś z nimi, czy jesteś z nami, tak? I w Księdze Jozłego jest właśnie taka historia, gdzie Jozłe spotyka wodza wojska Pana, tak? I zanim atakuje Jerycho, spotyka wodza wojska Pana i widzi, że jest takim właśnie uzbrojonym mężem i mówi: a ty jesteś z nami, czy ty jesteś z nimi? Chciał wyjaśnić, tak, z kim jest. A on mówi: nie, bo ja jestem wodzem wojska Pana. I tak naprawdę to, co on mówi, to ty możesz być ze mną. Jakby to nie ja jestem z wami albo z nimi, ale pytanie jest, czy ty jesteś ze mną, tak? I u Boga to jest zawsze pytanie właśnie w tą stronę. Nie czy Bóg jest ze mną, czy z wami, tylko to Bóg nas pyta, czy ty jesteś ze mną w tym wszystkim, tak? I nikt nie może sobie Pana Boga przywłaszczyć i powiedzieć: o, Bóg jest z nami i w imię Boże. Ci, co zawsze robili różne rzeczy w imię Boże, to z historii wiemy, a historia lubi się niestety powtarzać, ale wiemy, że najczęściej ci, którzy robili rzeczy w imię Boże, robili to, co dokładnie, do czego Bóg by się najprawdopodobniej nigdy nie przyznał. I bardzo wielu ludzi gdzieś tam próbuje sobie przywłaszczyć Pana Boga, podczas gdy Pan Bóg robi to, co robi, a to my mamy go rozpoznać. I musimy być świadomi takiej sytuacji, że często właśnie ci, którzy, czy te miejsca, które uważają się za najświętsze, mogą w tym momencie być wręcz po tej przeciwnej stronie. Dlatego, że przez swoją ślepotę, taką religijną ślepotę, mogą nie rozpoznać tego, co się dzieje. I Jezus dokonywał cudów pośród Bożego narodu jakoby, tak, narodu wybranego, i oni nie byli w stanie rozpoznać tego, co się działo. Myślę, że dzisiaj to by brzmiało trochę tak, że gdybyśmy chcieli coś podobnego w Polsce powiedzieć, to musielibyśmy powiedzieć, że biada nam tutaj w Polsce, bo gdyby dzisiaj jest niedziela, tak, i dzisiaj miliony ludzi w Polsce usłyszą fragmenty Bożego Słowa. W różnych kościołach usłyszą fragmenty Bożego Słowa, będą czytać Biblię, i można by powiedzieć, gdyby tyle Bożego Słowa głoszono gdzieś tam w Afganistanie i Iranie i w tych innych, pośród tych wszystkich złych muzułman, których tak lubimy oskarżać o różne rzeczy, to kto wie, czy oni nie nawróciliby się, nie byliby w tym worze i popiele. A my słuchamy w każdą niedzielę, miliony ludzi słuchają Bożego Słowa i tak naprawdę niestety większość przepuszcza je gdzieś tam mimo uszu i nie traktuje tego Bożego Słowa poważnie dla swojego życia, tak? Siada i jednym uchem, jak to się mówi, wpada, drugim wypada. I nasz taki super chrześcijański kraj, który ma ambicje, żeby chrystianizować, prawda, Europę z powrotem i różne rzeczy robić, nagle tak naprawdę jest pytanie, czy żyje tymi wartościami, nie tylko religią, ale rzeczywiście wartościami Bożego Słowa. A prawdą jest, że ci poganie dla nas, muzułmanie, nawracają się w dużych ilościach, w wielu miejscach, kiedy mogą usłyszeć Słowo Boże, a często tego słowa usłyszeć nie mogą. Kiedyś mówiłem wam chyba już, że taką statystykę widziałem organizacji misyjnej, która, tak, no statystyki mają swoje plusy i minusy, ale właśnie robiła taką statystykę, ile razy można usłyszeć Ewangelię w danym kraju, tak? I tam wychodziło, że w takich krajach jak Polska, czy tych takich mocno chrześcijańskich, tak to nazwijmy, Ewangelię można praktycznie usłyszeć co godzinę. Ewangelię w takim sensie Słowa Bożego i jakiegoś przekazu o Jezusie Chrystusie, tak? Podczas gdy w takich krajach jak Afganistan oni policzyli, że można usłyszeć raz na 30 lat. Jest jakby tyle chrześcijan i tyle możliwości usłyszenia Biblii, że statystycznie raz na 30 lat człowiek ma szansę usłyszeć Ewangelię w wielu krajach muzułmańskich. Czyli tak de facto, ja zawsze mówię, licząc jakąś średnią życia w tych krajach, która często wynosi 40 lat, to człowiek ma szansę usłyszeć cokolwiek o Jezusie Chrystusie tylko raz w ciągu swojego życia. Podczas gdy u nas, gdzie czegoś nie włączysz, jakiegoś radia, jakiejś telewizji, to gdzieś tam coś leci. Nie ze wszystkim się musimy zgadzać, ale ma w sobie elementy Bożego Słowa i korzenie, którymi sięga to wszystko do Bożego Słowa i niestety na większości ludzi nie robi wrażenia. Także dzisiaj Pan Jezus być może, gdyby był pośród nas, to powiedziałby: biada wam chrześcijańskim krajom, bo gdyby te rzeczy, które u was są czytane i mówione, były mówione gdzieś tam, to oni by się nawracali, a wy to traktujecie jako coś, na co nie warto zwracać uwagi, co nie ma tak naprawdę przełożenia na realne życie. Także tak Pan Jezus mówi do tych miast. Dalej w 25 wersecie mówi: w tym czasie Jezus odezwał się w te słowa. Pewne podsumowanie też robi tego, co mówi. Powiedział: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je ludziom o dziecięcej prostocie. Tak, Ojcze, uczyniłeś to, gdyż takie było Twoje życzenie. Kochani, Pan Bóg jest Panem nieba i ziemi i tak naprawdę robi, co chce. I my możemy, czasami mamy takie może poczucie niesprawiedliwości, tak? Tego, że nad tym, co Pan Bóg robi, mamy poczucie, że Pan Bóg jest nie fair, że pewne rzeczy nie są tak, jak może powinny być, żeby były sprawiedliwie. Ale tak naprawdę właśnie to, co Jezus mówi tutaj, to mówi, że Pan Bóg jest Bogiem nieba i ziemi i tak naprawdę robi, co chce. I postanowił pewne rzeczy właśnie zakryć przed mądrymi i roztropnymi, a objawić je dzieciom, jest dosłownie napisane w tekście, tak? Objawić je tym, za chwilę będziemy myśleć trochę o tych dzieciach. Ale ciężko jest właśnie i ktoś mógłby powiedzieć, no to jest niesprawiedliwe. Przed jednymi zakrył, innym objawił, to ci biedni, którym to zakryto, jakoś nie są w gorszej sytuacji. I oczywiście, tak jak już wspomniałem, trudno jest się kłócić z Bogiem. Był taki człowiek, Hiob się nazywał, który przez całą księgę dyskutuje z Bogiem, tak? Dlaczego pewne rzeczy w jego życiu mają miejsce. I jest to dosyć gruba księga. I czyta się ją i przez prawie całą księgę Hiob zastanawia się, dlaczego Panie Boże, no, wydarzyło się w moim życiu to, co się wydarzyło. I my oczywiście jako czytelnicy tej księgi mamy pewien wgląd w rzeczy, w które Hiob nie miał wglądu. I na początku księgi widzimy, że to był test i pewien zakład między Bogiem a szatanem, tak? Czy Hiob będzie dalej chwalił go, nawet jeżeli złe rzeczy będą działy się w jego życiu. Ale na koniec tej księgi Pan Bóg, kiedy przychodzi do Hioba, wiecie, on mu nie wyjaśnia, nie mówi, słuchaj Hiob, sorry, ale no miałem taki zakład i musiałem tutaj ci to zrobić i tak dobrze, że udało ci się przejść, także przepraszam, no ale się nie udało. Nie, na koniec księgi Pan Bóg przychodzi do Hioba i mówi mu, słuchaj, ale czy ty byłeś, jak ja tworzyłem ziemię, tak? Czy ty byłeś, kiedy tworzyłem pewne rzeczy, kiedy planowałem, kiedy organizowałem to wszystko, kiedy to robiłem? Mówi, jeżeli byłeś, jeżeli uważasz się za mądrzejszego, to dyskutuj ze mną dalej, tak? To możesz wstać i oskarżyć mnie, że zrobiłem coś złego. I nie wyjaśnia mu w żadnym miejscu tak do końca tego, co się działo. I no, dzisiaj jakby tematem kazania może nie jest Księga Hioba, ale jest takim przykładem, że Pan Bóg wie, co robi i Pan Bóg ma prawo robić to, na co ma ochotę, bo On jest Panem nieba i ziemi. I sprawił tak, że ci mądrzy i roztropni, uczeni, nie zrozumieli tego, co Bóg robił. Zrozumieli to ludzie, którzy są jak dzieci. Dlatego, że w czasach Chrystusa, wiecie, wielu było takich, którzy badali pisma, szukali, badali znaki, wyliczali i czytamy, kiedy w tej historii bożonarodzeniowej oni to wszystko mieli to wszystko obcykane, tak? Gdzie się urodzi Mesjasz? W Betlejem. Mieli to wszystko porozkładane i kiedy Herod się pytał, to mieli mu odpowiedzi, gdzie się powinien urodzić i jak i tak dalej, i tak dalej. A jednak przy całej tej wiedzy nie byli w stanie zobaczyć, że to Jezus był tym urodzonym Mesjaszem, tak? I wszyscy ci uczeni w pismach, uczeni badający znaki, przepuścili w jakiś sposób to, a zobaczyli to ludzie, którzy są jak dzieci. I wiecie, dzieci, tak myślałem sobie, oczywiście są tutaj pewną metaforą, tak? Nie mówimy, że to Pan Bóg się objawił tylko małym dzieciom, a dorosłym nie, ale tym kontrastem jest, kontrast jest między mądrymi i uczonymi, a dziećmi. I myślę, że główna różnica w tym kontekście jest taka, że często ci uczeni i mądrzy mają pewne ustalone pojęcie o tym, jak różne rzeczy powinny wyglądać. Tak, oni badają, oni myślą, zastanawiają się, wiedzą i wbijają sobie pewien obraz rzeczy, jak te rzeczy powinny wyglądać i później niestety nie są w stanie poza ten obraz wyjść, tak? Nie są w stanie rozpoznać tego, co Pan Bóg robi, bo pewne rzeczy są zbyt mocno w ich umyśle odbite. Natomiast dzieci, jedną z takich cech dzieci, myślę, że która jest uwypuklana tutaj, jest to, że dzieci są otwarte, żeby się uczyć. Dzieci się uczą. Dzieci się chętnie uczą. I nie mówię tutaj o chodzeniu do szkoły, tak? Bo szkoła zaburza obraz całokształtu, ale dzieci chłoną świat, dzieci uczą się, dzieci odkrywają, dzieci mają zaufanie. Dzieciom można wcisnąć różne dziwne rzeczy, tak? Czasami się zdarza, że coś dobrzy wujkowie opowiadają jakieś bzdury i później dzieci im wierzą i chodzą i powtarzają różne rzeczy, które nie są prawdą, tak? Ale bo są ufne, bo wierzą, ale badają, tak? I są, umieją się zmieniać, umieją się uczyć nowych rzeczy, dostosowywać i uczenie się sprawia im przyjemność. I tak jak mówię, uczenie się w takim ogólnym sensie, nie wpływania jakichś tam tekstów z podręcznika, ale uczenia się świata i doświadczania go. Więc myślę, że to, co Pan Jezus tutaj ma na myśli, to, że Bóg objawił się tym właśnie, którzy byli otwarci i ufni. Dzieci też potrzebują opieki i ludzie, którzy mają niezaspokojone pewne pragnienia, też łatwiej odnajdują Boga niż ci, którzy myślą, że wszystko mają ogarnięte i w zasadzie niczego nie potrzebują. Tutaj autor, akurat tłumacz tego, trochę nam to zinterpretował, mówi, że ludziom o dziecięcej prostocie Bóg się objawił i rzeczywiście dzieci też są proste, ale tak tylko na marginesie, bo to taka moja boląca toczka, ale dzieci nie są prostakami, dzieci nie są głupie. I my czasami jako chrześcijanie mamy taką tendencję, żeby powiedzieć, a niczego się nie trzeba uczyć, niczego nie trzeba się dowiadywać, bo Pan Bóg się objawił prostym dzieciom i prostym ludziom i wszystko powinno być takie proste i nie powinniśmy wnikać w różne rzeczy. Myślę, że to nie jest do końca prawda. Biblia nie jest prosta. Ona jest prosta w pewnych rzeczach, w innych nie jest prosta. Można z niej zrozumieć wszystko, co jest nam potrzebne, ale zawsze można zrozumieć więcej i głębiej, i lepiej, i dokładniej. Dlatego chrześcijanin nie jest prostakiem, chrześcijanin jest uczniem. I Pan Jezus powołał nas, żebyśmy byli uczniami, a nie żebyśmy, nawet jeżeli powołał prostych ludzi, to po to, żeby stali się uczniami. I wziął rybaków i uczynił z nich rabinów, nauczycieli. Natomiast oni nie zostali tam, gdzie byli. Nie zostali prostymi rybakami, którzy nic nie wiedzieli i niczego nie umieli. Więc to tylko tak na marginesie. To bycie jak dziecko nie oznacza bezkrytycznego akceptowania wszystkiego, co się powie, bo nawet dzieci tak nie robią. Dzieci akceptują, ale sprawdzają. Dzieciom coś się powie, one to przyjmą z zaufaniem, ale później to sprawdzą. I jeżeli to nie działa, to nie będą, czy jeżeli to nie jest prawdą, to one nie będą w to głupio wierzyć, dlatego że ktoś im tak powiedział, ale sprawdzą to i umieją się do tego wszystkiego dostosować. Więc Jezus, tak jak to mówi, że Pan Bóg zakrył te rzeczy przed mądrymi, roztropnymi i objawił je ludziom, którzy byli gotowi na to, żeby przyjąć Boże objawienie. Dlatego, że to, co Bóg objawia, ma powodować w nas przemianę. Ma nas zmieniać i może to zmieniać szybciej nas albo wolniej, ale musimy być właśnie ludźmi, którzy są otwarci na przemianę i na to, co Pan Bóg będzie z nami robił. I dlatego dalej Jezus mówi, 27 wersetu i dalej, Jezus mówi tak, że wszystko zostało mi przekazane przez mojego Ojca. Nikt oprócz Ojca nie pojmuje, kim jest Syn, nikt też nie pojmuje, kim jest Ojciec, jak tylko Syn oraz ten, komu Syn zechce to objawić. Kochani, wiemy, list do Rzymian mówi, że wszystko, co o Bogu wiedzieć można, wiedzą, tak? Ludzie. I czyli są pewne rzeczy, które o Bogu wiedzieć można. I list do Rzymian mówi wyraźnie, że to jest bóstwo i stworzenie, tak? Że w Bożym stworzeniu wokół siebie możemy popatrzeć, powiedzieć, to zostało tak cudownie uformowane i stworzone, że po prostu jest świadectwem tego, że stoi za tym jakaś stoi za tym ktoś, albo jakaś siła nawet, tak? I niektórzy, powiedzmy, którzy nie chcą uznać jakoś tam Boga, ale są i tacy, którzy wiedzą, za tym coś jest, za tym coś się kryje, za tym, że to jest tak wszystko harmonijnie i doskonale stworzone, musi być coś więcej. I praktycznie wszystkie narody mają taką ideę jakiegoś Boga stworzyciela. Nawet ci różne narody oddające cześć tam duchom, nie duchom, one wszystkie, czy prawie wszystkie z nich mają pojęcie tego, czy mają takie legendy, które mówią o tym, że jest Bóg, który stworzył świat. I wiele z tych legend mówi później, że coś się wydarzyło i ten Bóg sobie poszedł. I dlatego oni zostali z tymi duchami, którym muszą oddawać cześć, żeby nic im tam się złego nie działo, ale w większości ich mitologii jest taka idea Boga stworzyciela, który wszystko stworzył ale później z powodu jakiegoś tam, i tu różne legendy są, co się wydarzyło, często kobiety są zamieszane w te rzeczy, które się zdarzyły, coś sprawiło, że Bóg odszedł, jakby oddzielił się od ludzi i jest takim Bogiem gdzieś tam daleko, do którego nie warto się zwracać, bo jest zbyt daleko. Także są pewne rzeczy, które o Bogu wiedzieć można, tak? I ze stworzenia, tak mówi list do Rzymian. Wiemy, że w Starym Testamencie Bóg też przemawiał przez proroków i przemawiał do ludzi, objawiał pewne rzeczy, ale wiemy, że apostoł Paweł mówi, że przez prawo przyszło poznanie grzechu, tak? Przez prawo, prawo dane Izraelowi uświadamiało im grzech, ich grzeszność. Było pewnym objawieniem tego, kim jest Bóg, ale w większości objawiało im Boży charakter z jednej strony, ale głównie grzeszność. Dlatego Stary Testament też nie jest pełnym objawieniem Boga. Pełnym objawieniem Boga jest Jezus Chrystus. I w liście do Hebrajczyków w pierwszym rozdziale właśnie czytamy pierwszy rozdział listu do Hebrajczyków, pierwszy, drugi werset. Autor tego listu mówi tak: Bóg, który stopniowo i na wiele sposobów objawiał dawniej swoje słowo ojcom przez proroków. Czy objawiał stopniowo, po trochu, tak? Bóg nie objawił się od razu taki, jaki był, ale kiedy czytamy ten Stary Testament, to Bóg tam się objawia na różne sposoby przez proroków. W tych ostatnich dniach przemówił do nas w osobie Syna. Jego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez niego również stworzył wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni. I ten autor listu do Hebrajczyków powtarza jakby to, co Jezus mówi tutaj w Ewangelii Mateusza. Jezus mówi: wszystko zostało mi dane. Wszystko zostało mi dane. W liście do Hebrajczyków mówi, że jego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez niego wszystko stworzył. Wszystko należy do Chrystusa. I dalej Chrystus mówi: nikt nie zna Ojca jak tylko Syn i komu Syn to objawił. I w liście do Hebrajczyków też czytamy, że w ostatnich dniach właśnie objawił się, przemówił Bóg w osobie Syna. Więc Jezus jest tym ostatecznym i doskonałym objawieniem się tego, kim jest Bóg. Dlatego czytanie samego Starego Testamentu nie objawia nam do końca tego, jaki jest Bóg. I kiedy czytamy go przez pryzmat nowego, wtedy widzimy więcej. Dlatego, że Jezus był tym, który ostatecznie objawił. I pewne rzeczy możemy widzieć ze stworzenia, tak jak mówi list do Rzymian. Pewne rzeczy możemy dowiedzieć się z prawa, ze Starego Testamentu, tak jak też mówi apostoł Paweł, ale esencji tego, kim jest Bóg, nie możemy dowiedzieć się, jeżeli nie jest to objawione. A objawia to tylko Syn, który zna dokładnie Ojca. Objawia to tylko Jezus Chrystus. I nikt nie pojmuje, kim jest Ojciec, jak tylko Syn oraz ten, komu Syn zechce to objawić. Więc jeżeli chcemy mieć objawienie Ojcostwa Bożego, tego, kim jest Bóg Ojciec, to musimy to objawienie otrzymać od Syna. Jezus objawia nam naturę Boga. Jeżeli patrzymy na Jezusa, to dopiero wtedy w pełni widzimy, kim jest Ojciec i jaki On jest. To może się wydawać takie oczywiste, ale jest ważnym momentem tego, że szukając zrozumienia tego, kim jest Ojciec, musimy zawsze patrzeć na Chrystusa. I wiedzieć, że tylko On objawił to wszystko w pełni. W 28 wersecie Jezus mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni, ja wam zapewnię wytchnienie. To jest takie trochę echo tego, co czytaliśmy wcześniej w 9 rozdziale, 36 wersecie. Czytaliśmy, że Pan Jezus popatrzył na ludzi i wezbrała w nim litość, bo były udręczone i porzucone, tak? Ludzie byli udręczeni i porzuceni. Tutaj dodatkowo jeszcze byli spracowani i przeciążeni, potrzebujący odpoczynku. I Pan Jezus, dalej będziemy czytać w kolejną niedzielę o tym, że Pan Jezus jest Panem Szabatu. Szabat jest odpocznieniem, tak? Szabat jest tym odpoczynkiem cotygodniowym, który miał objawiać to, że wszystko należy do Boga. Szabat jest związany z tym szalom tak zwanym, tak? Czyli pokojem w ogóle, nie jednym dniem, ale pokojem, odpocznieniem, do którego wprowadza nas Jezus Chrystus. I w kolejnym rozdziale będziemy więcej o tym mówić, ale jako ludzie jesteśmy zapracowani i przeciążeni. I ciekawe jest to, że wrażenie jest takie, że im więcej mamy jakichś technologii, które mają nam pomagać w życiu, tym bardziej jacyś wszyscy są zapracowani i przeciążeni. Tak? Jak gdzieś tam patrzymy wstecz do złotych lat 80. albo 70., to się wydaje, że tak jakoś życie spokojnie wtedy płynęło. Tak? Ludzie pracowali do 15. No, co prawda był komunizm i wiemy, jak to się wszystko skończyło, ale jakoś tak wydawało się, to było moje dzieciństwo oczywiście, ale właśnie wydawało się, że życie jest jakieś takie bardziej unormowane, spokojne, wszyscy mają więcej czasu i spokojniej funkcjonują. Natomiast w dzisiejszych czasach niby mamy tyle wygody i pomocy i wszystko za nas robią jakieś maszyny i samochody, możemy się przemieszczać szybko, a okazuje się, że jest coraz trudniej znaleźć wolną chwilę, tak? I nie ma nic złego w pracy, tak? Praca jest nam dana od Boga, praca jest czymś, co nas satysfakcjonuje i wypełnia i przez co możemy dokonywać naszych dobrych dzieł, które Bóg nam daje. I apostoł Paweł mówi, i po to nam Bóg daje pracę, żebyśmy mogli udzielać potrzebującym, zarabiać i później udzielać potrzebującym. Tak? Więc nie ma nic złego w pracy jako takiej. Natomiast znowu czytając Biblię widzimy, że przeciążenie i zapracowanie to już jest zupełnie coś innego. Tak? Przeciążenie i zapracowanie zabiera nam czas na to, żeby myśleć o Bogu, na to, żeby poczytać Biblię, na to, żeby pomodlić się spokojnie, tak? Żeby mieć jakąś chwilę refleksji. I kiedy popatrzycie znowu na Stary Testament i historie, które tam są, wiecie, że w Egipcie, kiedy Izraelici byli w Egipcie i zaczęli interesować się Bogiem, to pierwsze, co Faraon powiedział, to powiedział, za dużo wolnego czasu mają, dorzućcie im tam normę, zwiększcie, tak? Więcej cegieł mają robić, tak? Dalej chcą myśleć o Bogu? No to teraz niech se sami słomę i glinę zdobywają, tak? Jeszcze im tam Bóg po głowie chodzi, to jeszcze im trzeba dorzucić pracy, tak? Bo mają po prostu za dużo wolnego czasu i głupoty im do głowy przychodzą. I tak działa też diabeł. Diabeł chce zjeść nasz czas, chce zabrać czas, nasz czas na refleksję. I to oczywiście, znowu, to nie znaczy, że mamy całe dnie czytać Biblię. Jakby nam się udało, to super, nie jestem przeciw, ale myślę, że to mogłoby być trudne. Ale jeżeli nie mamy jakiegoś czasu na refleksję, na zastanowienie się, na poczytanie spokojne Biblii, na pomodlenie się o ludzi, których znamy, o te potrzeby, o których wiemy, i spędzenie czasu z Bogiem, to nasze życie ucieka trochę nie w tą stronę, w którą powinno uciekać. Czy spędzamy je nie na tych rzeczach, na których powinniśmy je spędzać. Dlatego, że jakbyśmy nie pracowali, to znowu wracając do ewangelicznych przypowieści, no możemy te stodoły zapełnić zbożem aż po sufit, tak? Możemy nasze konto napchać tak, że będzie miało nie wiadomo ile zer i to nie po przecinku, tylko przed przecinkiem. I co z tego, tak? Ktoś przyjdzie czas i ktoś powie, no i co z tymi zerami zrobisz teraz? Twoje życie się kończy, a jaki to ma sens, tak? A Salomon, czy kaznodzieja w Księdze Kaznodziei Salomona mówi, że to, a jeszcze najczęściej to jest tak, że ludzie zbierają dla potomnych swoich, dla swoich dzieci, a tak naprawdę dla tych dzieci to się staje przekleństwem, a nie błogosławieństwem. To wszystko, co w pocie czoła jest zbierane przez rodziców. Kochani, nie ma, największe kłótnie, to wiecie, kiedy w rodzinach są? Kiedy ktoś umiera i zostawia spadek. To po prostu, co się zaczyna dziać w rodzinie, to myślę, że wielu z nas dobrze wie, bo albo tego doświadczyło, albo widziało. To nagle rodzina, która się wydawała miła i dobrze ułożona i jakaś tak dogadująca się, nagle zaczyna się, pokazuje się prawdziwe oblicze, tak? Kiedy trzeba dzielić majątek. Już nie mówiąc o innych rzeczach. Także praca jest dobra, natomiast przeciążenie i utrudzenie jest czymś, co niszczy naszą relację z Bogiem, co niszczy naszą relację z ludźmi, co niszczy naszą relację ze sobą i tak naprawdę niszczy nasze życie, a nie pomaga. I to, po co Jezus przyszedł, to On mówi: ja wam zapewnę wytchnienie, ja wam dam odpocznienie, ja wam dam odpoczynek, ja jestem waszym odpoczynkiem, tak? I zaufanie do Boga jest ważnym elementem tego wszystkiego. Jezus chce dać nam wytchnienie. To nie znaczy, że chce, żebyśmy żyli nie pracując. Wręcz przeciwnie, Paweł mówi: kto nie chce pracować, niech też nie je. Mówi: jak pracujcie. Ale Jezus chce dać nam wytchnienie i chce dać nam relację. Wytchnienie, w której może rozwijać się nasza relacja z Panem Bogiem, z bliźnimi, z naszą rodziną i w której możemy być uczniami, tak? Też nie możesz być uczniem, jak nie chodzisz do szkoły, tak? Nie ma takiej możliwości, żeby ktoś był uczniem, jak nie chodzi do szkoły. Tak samo nie można być uczniem Chrystusa, jak się nie ma czasu na to, żeby się uczyć. Nie jest się w procesie. Oczywiście nie chodzi tu o jakieś tam szkoły i klasy, ale uczymy się może w inny sposób, ale to wszystko wymaga czasu i poświęcenia. Jezus mówi tak: weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla swoich dusz. Więc Jezus posługuje się znowu obrazem, tak? Jarzmo. Mało kto z nas już dzisiaj jarzma używa, ale pewnie wszyscy wiecie, że jarzmo było do zaprzęgania zwierząt, do pracy, do pługa, do jakiegoś wozu, tak? Belka, która gdzieś tam na karku tych wołów leżała i miała takie dwie pętelki na szyję. Na grzbiecie była belka i to wszystko miało ciągnąć wóz i zmuszało też do tego, żeby te zwierzęta szły równo i w jednym kierunku. Więc Jezus mówi: weźcie moje jarzmo. Jarzmo oczywiście było związane z pracą, tak? Jarzmo jest symbolem pracy. Więc znowu Jezus nie mówi o tym, żeby nie pracować, nie mówi o tym, żeby to wszystko porzucić, ale mówi: weźcie moją pracę, weźcie moje jarzmo. Bo jak nie weźmiecie mojego, to zawsze jest ktoś, kto jakieś jarzmo nam chce założyć. Zawsze jest jakiś faraon, który chce nas docisnąć i wyrząć z nas ostatnie soki. Zawsze się znajdzie ktoś, kto nam czas zagospodaruje. Jeżeli nie wiemy, co z nim zrobić, to zaraz się znajdzie wielu ludzi, którzy nam mogą powiedzieć, co z czasem wolnym się robi i jak go zagospodarować. Ale tak naprawdę Jezus mówi: weź moje jarzmo, ja ci chcę mówić, jak masz ten czas zagospodarować. To ze mną masz ciągnąć. Wiecie, jarzmo było podwójne, tak? Pewnie były też pojedyncze, ale myślę, że takie standardowe jarzmo było podwójne. To były zawsze dwa woły zaprzężone, tak? Do tego wozu, przynajmniej dwa. I to jarzmo oznacza też, że możemy w nim iść razem z nim, w jego pracy. I znowu, nie jestem ekspertem, ale myślę, że to, co Jezus być może też ma na myśli, często właśnie do tego jarzma zaprzęgano to bardziej doświadczone zwierzę z mniej doświadczonym, tak? Żeby to, które mniej umie ciągnąć ten wóz, uczyło się od tego drugiego, które ten wóz już ciągnęło jakiś czas i wiedziało, że nie wolno się wyrywać na boki, wierzgać i różnych innych rzeczy robić, które zwierzęta chyba robią. Nie wiem, bo ja mało ze zwierzętami mam wspólnego, ale tak myślę. I tak samo Jezus mówi: dołącz do mojego jarzma, tak? Wejdź ze mną w to jarzmo i ja cię będę uczył, ja ci pokażę. Więc Boże wytchnienie to też jest jarzmo. To też nie jest nic nierobienie, ale to jest robienie tego, ku czemu prowadzi nas Jezus. I dalej Jezus mówi, że właśnie uczcie się ode mnie, tak? Znowu ten obraz tego zwierzęcia, które już umie to robić. Uczcie się ode mnie. I mówi: łagodności i pokory serca. I znowu wiecie, Pan Jezus miał taką talent do podsumowywania w krótkich frazach tego, jakiejś takiej esencji tego, na czym to wszystko polega, tak? Wiemy, że kiedy go zapytali, na czym polega prawo, to Pan Jezus krótko odpowiedział dwie rzeczy. Kochaj Boga z całego serca i bliźniego swego jak siebie samego. Do tego się sprowadza całe prawo i prorocy. I to dobra nowina dla tłumaczy Biblii, tak? Bo można taki Stary Testament tłumaczyć, albo można po prostu przetłumaczyć dwa zdania. Kochaj Boga z całego serca, a bliźniego swego jak siebie samego i kropka. I powiedzieć, to jest wasze prawo, to jest wasz Stary Testament. I podobnie tutaj Pan Jezus mówi bardzo krótko, tak? Mówi taką esencję tego, do czego sprowadza się jego nauka, czego on chce nas nauczyć. Chce nas nauczyć dwóch rzeczy. Łagodności i pokory serca. Łagodności i pokory serca. To jest to, czego Bóg oczekuje od nas, tak? Gdzieś w małych prorokach jest taka fraza, czego Bóg oczekuje, byśmy w pokorze chodzili przed Bogiem, tak? I to jest łagodność i pokora serca. To są te rzeczy, których trudno nam się nauczyć, a jednocześnie są esencją dobrej relacji nawet ze sobą nawzajem, tak? Gdybyśmy wszyscy tu byli łagodni, pokornego serca, tak jak Pan Jezus, to wiecie, jakby nam dobrze było razem? Po prostu byłoby super. I w dużej mierze jesteśmy, więc dobrze nam jest razem, ale pewnie jeszcze jest nad czym popracować. Tak samo w rodzinach. Gdyby mąż i żona byli łagodni, pokornego serca, to jakże piękne byłoby to życie, tak? W zasadzie każda relacja z innym człowiekiem sprowadza się do tych dwóch rzeczy. Do łagodności i pokornego serca. Tego, żeby przyznać się do swoich błędów i łagodnie może... Łagodność bardziej jest potrzebna do napominania za błędy tej drugiej osoby, a pokorne serce jest bardziej potrzebne, żeby przyjąć napomnienie samemu, tak? Także te dwie rzeczy stanowią o w zasadzie relacji między ludźmi. Że jesteśmy z jednej strony pokorni, żeby przyjąć od innych informacje o tym, co robimy nie tak, bez jakiegoś wzburzenia, jak to ja tutaj coś mogę nie tak źle robić. Przecież ja wszystko robię świetnie. I łagodność, kiedy to my mamy komuś udzielić takiej informacji, że być może on robi coś nie tak. I tak jak mówię, te dwie rzeczy jakby są takim podsumowaniem tego. I znowu są to echa Starego Testamentu, zwłaszcza druga część tego wersetu, a znajdziecie ukojenie dla waszych dusz. Tak? Czytamy drugą część. To są echa z Księgi Jeremiasza. Echa z Księgi Jeremiasza. Znajdę Księgę Jeremiasza. W tym miejscu szukam. Z Księgi Jeremiasza 6 rozdziału i w zasadzie 16 werset. Kiedy Bóg zwraca się do Izraela, mówi, tak mówi Pan, czyli Jeremiasz zwraca się do ludzi, mówi, tak mówi Pan, przystańcie na drogach, popatrzcie, zapytajcie o odwieczne ścieżki, która droga wiedzie ku dobremu, idźcie nią, a znajdziecie odpoczynek dla swojej duszy. Lecz oni odpowiedzieli, nie pójdziemy. I w ogóle cały ten rozdział Jeremiasza czytając jest widać, jak Bóg nawołuje swój naród do tego, żeby wybrali właściwą drogę. Poszli właściwą drogą, bo jest to droga do pokoju i do błogosławieństwa, a naród cały czas z uporem mówi, nie pójdziemy, nie zrobimy. Zrobimy po swojemu. I wtedy Bóg mówi, to skończycie na wygnaniu. Skończycie jako ci, którzy pójdą do niewoli i stracą to, co mieli. I w pewnym sensie przekładając to na nasze takie indywidualne życie, to jest ten sam wybór przed nami. Tak? Albo decydujemy się na to, co Boże, albo mówimy, nie pójdę w tą stronę. Tego nie zrobię. Tego nie chcę zrobić. I wtedy decydujemy się na całe to przekleństwo, które jest z tym związane. I jak uczyliśmy się w seminarium, to mieliśmy takiego wykładowcę, którego ulubionym powiedzeniem było, że każda decyzja ma swoje konsekwencje. Jak się szło do niego i się pytało, czy mogę jakiejś tam pracy nie napisać, to on mówił, możesz, tylko każda decyzja ma swoje konsekwencje. I w zasadzie wszystko można, czyli to innymi słowy to, co mówi Paweł, tak? Wszystko można, ale nie wszystko jest pożyteczne, tak? Więc jakby wybrać możemy cokolwiek, Bóg daje nam wolność. Bóg daje nam wybór w prawo, w lewo, możemy być utrudzeni, przeciążeni, jak owce bez pasterza, a możemy być wręcz przeciwnie, znaleźć odpocznienie i ukojenie. I Jezus mówi, moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemię lekkie. Moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemię lekkie. I znowu, nie znam się na tym, ale wydaje mi się, że kiedy się patrzy na jakiekolwiek jarzmo z boku, to chyba żadne nie wydaje się wygodne i lekkie. Tak? Widzi się tylko belkę z pętlą, czy jakimś takim i człowiek, jak może go nie założyć, to nie założy, jak ono by nie wyglądało, to nie wydaje się zbyt zachęcające. Natomiast to, co mówi Pan Jezus, myślę, mówi, że jak je założycie, to wtedy zrozumiecie, że moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemię lekkie. Tak? W przeciwieństwie do tego, co w czasach Jezusa faryzeusze nakładali ludziom i Jezus mówił, że związywali ciężary, których sami nie byli w stanie nieść i nie mogli unieść, a próbowali włożyć je na barki innych ludzi. I znowu, możemy dać sobie włożyć różne brzemiona na nasze barki, ale tak naprawdę, jeżeli damy Jezusowi włożyć Jego jarzmo, Jego brzemię, to wtedy dopiero zrozumiemy, że akurat to brzemię i to jarzmo jest wygodne i akurat to brzemię jest lekkie, a jakieś nieść musimy, tak? Nie ma niestety takiej możliwości, żebyśmy nic nie nieśli. To była taka, jest taka piosenka Boba Dylana, tak? Którą grupa mojego brata śpiewała, zawsze musisz komuś służyć, tak? Nie ma, że może to być szatan, a może być Bóg, tam był taki tekst, ale zawsze musisz komuś służyć. I w pewnym sensie jest tak samo z tym brzemieniem. Zawsze jakieś brzemię poniesiesz. Zawsze je poniesiesz. Nie ma czegoś takiego, jakiegoś takiego ideału, że mogę nie wziąć tego brzemienia i nie wziąć tamtego i nie nieść żadnego. Każda decyzja ma swoje konsekwencje. Każda decyzja spowoduje, że bierzemy jakieś brzemię i jakieś jarzmo na swoje karki. Jezus tylko obiecuje, że Jego jarzmo będzie wygodne i lekkie. Inne raczej nie będą wygodne i raczej nie będą lekkie. Także do tego nas Pan Bóg dzisiaj zachęca.